Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie witamy wszystkich młodych przy radioodbiornikach i witamy naszych miłych gości. Wzrastanie to Wam bliski tytuł, prawda?
Najbardziej.
Samo życie dla nas i centrum wydarzeń ostatnich.
Tak, ale to właśnie Jan Paweł II mówił, że młodość to czas wzrastania, prawda? Dlatego również ta nazwa tej audycji adresowanej do młodych w Radiu Maryja. A są z nami ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz młodzi członkowie KSM-u i odpowiedzialni za KSM z różnych diecezji, którzy zechcieli dzisiaj przyjechać, by z Wami podzielić się na temat młodzi i apostolstwo.
Szczęść Boże.
Cóż, zaczniemy chyba od przedstawienia się. Kto tu jest w naszym studiu?
Beata Szafranek, delegat do Krajowej Rady Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Jestem w KSM-ie już od 6 lat i miło mi tutaj z Wami wszystkimi dzisiaj razem być.
Katarzyna Lis, sympatyk KSM. Witam wszystkich.
Adrian Wilczyński, zastępca prezesa zarządu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Joanna Sprycha, sekretarz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
Karolina Mrowińska, zastępca prezesa KSM Diecezji Toruńskiej.
Joanna Idziak, zastępca prezesa zarządu diecezjalnego Archidiecezji Poznańskiej.
Siostra Joanna Motyl ze Zgromadzenia Sióstr Daniałów. Współpracuję z młodzieżą, która kontaktuje się z naszym zgromadzeniem.
Michał Wadowski, zastępca prezesa Archidiecezji Gdańskiej.
Ksiądz Zbyszek Kucharski, asystent generalny KSM.
No to pięknie, to już wiemy, kto jest. W takim razie zaczynamy od piosenki i zaraz rozmawiamy. Na dzisiejszy wieczór temat apostolatu, młodzi i apostolat, apostolstwo. Czy apostolstwo jest bliskie Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży i dlaczego?
Trzeba powiedzieć na wstępie taką rzecz, że sama idea powołania, reaktywowania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest głęboko zakorzeniona właśnie w teologii laikatu, w sakramencie chrztu człowieka świeckiego. I KSM powstał nie po to, tylko żeby we własnych szeregach formować młodych ludzi, ale powstał po to, żeby docierać z Ewangelią, z wartościami do ludzi spoza naszego środowiska. Czyli cała istota sprawy zamyka się w tym, że KSM nie został powołany sam dla siebie, ale został powołany przede wszystkim ze względu na tych, których w Kościele nie ma. To ma być organizacja apostolska, która charakteryzuje się jakimś elementem dynamicznej ewangelizacji, ale który jest ubogacony też o elementy pewnego zorganizowania się. No bo jednak zło się organizuje, dobro też się musi organizować. I to właściwie mniej więcej o tym chodzi.
Poza tym celem statutowym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest to, żeby kształtować dojrzałych chrześcijan poprzez aktywne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia społecznego i kulturalnego. I naszym obowiązkiem jest to, żeby apostołować i włączać się w każde możliwe działania, jakie są nam proponowane.
Tu chodzi o to, żeby nie zamykać po prostu w swoim środowisku. Tu chodzi o to, że młody człowiek formułowany w KSM-ie, on wie, że sprawa zbawienia to nie jest tylko jego prywatna, własna sprawa. I stąd też ci młodzi ludzie tutaj, którzy właśnie są, mają doświadczenia prowadzonych wielu różnych dzieł, ale nie polegających tylko na tym, że szukamy, żeby było fajnie nam, czyli tym członkom KSM-u, ale by odpowiadać na te właśnie potrzeby otoczenia i środowiska. I tutaj chyba też warto o tym po prostu mówić, żeby młody człowiek uczył się myśleć o kimś innym, a nie tylko o sobie.
Myślę, że powinniśmy jeszcze wyjaśnić wszystkim, co rozumiemy pod pojęciem apostolstwo.
Myślę, że ciekawą rzeczą może być to, że spróbujemy ten temat poruszyć w taki sposób, jak młodzi to czują. Może mniej definicyjnie, a bardziej spróbować i zachęcam, żebyście właśnie powiedzieli, jak wy widzicie to apostolstwo ze swojej strony.
Według mnie całą frajdą z uczestnictwa w KSM jest właśnie fakt, że wychodzimy z wartościami, z bardzo dobrymi wartościami do ludzi, którzy tych wartości nie do końca znają.
Często jest też tak, że gdy przedstawiamy, że no jestem członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, to samo to słowo katolickiego już odstrasza. A gdy tak naprawdę ktoś zagłębi się w tą ideę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i pozna nas, pozna członków KSM-u, to widzi, że tak naprawdę nie polega to tylko na tym, że nie wiem, przychodzimy i cały czas modlimy się, czy rozmawiamy naprawdę na różne tematy. Rozmawiamy na tematy nam bliskie, na tematy takie prywatne, dzielimy się ze sobą swoimi spostrzeżeniami, swoimi problemami i to właśnie, że wychodzimy do ludzi, że jesteśmy dla ludzi, jesteśmy nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla naszych parafian, dla innych ludzi i to właśnie myślę, że to też jest takim właśnie czynnikiem, który przyciąga innych ludzi do nas, że to jest takie, że to nie polega tylko na modlitwie, tylko właśnie na działaniu, na takim czynnym uczestnictwie w Kościele.
Tak, i KSM jest wspólnotą wiary i działania. I nie może być takiej sytuacji, że tylko się spotykamy na spotkaniach formacyjnych albo tylko działamy. Te dwa czynniki, czyli wiara i działanie, muszą się przenikać i z naszej wiary właśnie powinno wynikać działanie oraz chęć służby innym.
Tu jest ciekawa taka rzecz, że jeden z podstawowych elementów właśnie tego apostolstwa w KSM-ie i realizowanego przez KSM to jest to, że KSM-owicze mają już jakby we krwi uczestniczenie w naradach, w posiedzeniach, w dyskusjach, w planowaniach. To jest zupełnie zwyczajne, że ma się przed sobą kalendarz na cały rok do przodu przygotowany i go się wypełnia różnymi inicjatywami, pomysłami, które należy zrealizować. Ale co jest ciekawego, że ten kalendarz nie jest wypełniany tylko przez ludzi młodych w ten sposób, że wpisują tam, co chcą. Ten kalendarz jest weryfikowany z potrzebami Kościoła. Ten kalendarz jest weryfikowany w oparciu o dyskusję i dialog z hierarchią kościelną, ze swoim biskupem, ze swoim proboszczem, asystentem. To powoduje, że KSM-owicze uczą się podejmować zadań apostolskich, tych, które wynikają jako konieczne i potrzebne, a nie kierując się, powiedzmy sobie, jedynie własnym pragnieniem i chęcią. To jest cena też tego środowiska, które świadomie po prostu w tym kierunku po prostu zmierza. Myślę, że warto by było, gdybyście tutaj może na ten moment przybliżyli parę takich rzeczy, które robimy, ale z drugiej strony także byście może opowiedzieli o tej swojej codziennym zaangażowaniu właśnie w oddziale swojej grupie KSM-u. No śmiało, wy tak zawsze macie sytuację, teraz tura diecezja przed turą, nie? Adrian, powiedz parę rzeczy ciekawych, bo wy tam macie dosyć dużo takich rzeczy.
No, mamy kilka ciekawych rzeczy w oddziale, choć nie jesteśmy oddziałem dużym, ale staramy się jakoś ciągle aktywnie działać, aktywnie się rozwijać. Ja jestem prezesem w naszym oddziale właśnie parafialnym z Nowogrodu Bobrzańskiego. Staram się przede wszystkim co tydzień prowadzić spotkania formacyjne, które pomagają nam działać, pomagają nam się rozwijać wewnętrznie. Prowadzimy też bardzo duży wachlarz akcji, to bardzo, bardzo dużo takich rzeczy prowadzimy, na przykład obozy, takie wypoczynek letni, zawody sportowe, bardzo dużo właśnie rzeczy, bardzo dużo młodzieży w nich uczestniczy, właśnie w zawodach sportowych, które promujemy.
Ostatnio organizowane jest w naszym stowarzyszeniu takie doświadczenie, też głębsze duchowe. My się zbliżamy do obecnie świętowania patrona naszego stowarzyszenia. Obok Stanisława Kostki jest naszą patronką błogosławiona Karolina. Za 4 dni przeżywamy uroczystości patronalne naszego stowarzyszenia. Błogosławiona Karolina, przypomnę tylko, w bardzo młodym wieku, mając 16 lat, zginęła w obronie cnoty czystości, zamordowana przez rosyjskiego żołnierza, ale nie dlatego została beatyfikowana, że w ten sposób zginęła i z takich powodów, ale także przede wszystkim dlatego, że ona odznaczała się wspaniałym przykładem apostolstwa. Była wspaniale, pięknie, duchowo poukładaną osobą, o bardzo bogatym wnętrzu. Karolina Kuskówna, ona prowadziła prawdziwe apostolstwo swojej parafii, stając się rzeczywistą pomocą dla swojego księdza proboszcza w odnawianiu duchowym i moralnym swojego środowiska. Mając 14-15 lat prowadziła katechezy. Ludzie dorośli odnosili się do niej z szacunkiem, z pewnym autorytetem. Ona miała oddziaływania moc nawet na dorosłych. Oni ją szanowali. Przychodzili do niej do domu, żeby posłuchać, jak ona mówi o Bogu. I specjalnie po to przychodzili. Słynne katechezy Karoliny pod Gruszą. Fenomenalna sprawa. I to jest też wydarzenie, przed którym my stoimy w najbliższym czasie, 4 dni świętowania właśnie tej kwestii. W wielu miejscach KSM odbywają się odpusty nawet, bo jest patronką kościoła, czy pod jej tytułem są kaplice. Mamy relikwie błogosławionej Karoliny, które są udostępnione we wszystkich diecezjach praktycznie w całej Polsce. Peregrynacja po parafiach wielu się już odbyła i dalej jeszcze jest w toku. To są piękne, wspaniałe doświadczenia, ponieważ młodzież to wydarzenie przeżywa jako spotkanie też ze swoją koleżanką. Jest to też niesamowita sprawa i myślę, że warto tutaj także na to zwrócić uwagę.
Wiele oddziałów też w związku z odpustem błogosławionej Karoliny Kuskówny, z odpustem w ogóle ze świętem naszej patronki, organizuje w swoich parafiach przedstawienia związane z nią, by przybliżyć nie tylko młodym, ale też parafianom, jak piękną wewnętrznie była osobą właśnie Karolina Kuskówna i w jaki sposób niestety zginęła.
Tak jak już ksiądz powiedział, jest to nam bardzo bliska święta, nasza przyjaciółka i nie tylko dlatego, że jest naszą patronką, ale też dlatego, że ona naprawdę jest nam bliska, że jej dom rodzinny, nadal możemy do niego wejść, nadal możemy zobaczyć przedmioty codziennego użytku rodziny Kusków i właśnie to też tak przybliża nas do tej świętej, do tego, że my jesteśmy tak namacalnie, możemy ją poznać, możemy przejść drogą, na której zginęła Karolina Kuskówna.
Ciekawą rzeczą jest to, że błogosławiona Karolina, ona znajduje jakieś takie ciekawe miejsce w sercach wielu ludzi, ponieważ nią nie tylko interesują się ludzie młodzi. Tylko tak wspomnę, że również środowisko rolników w jakiś sposób czuje się z nią związane z racji tego, że ona po prostu była też taką córką właśnie ludzi zmagających się codziennością na roli. I z tego powodu sanktuarium w zabawie dosyć ładnie i pięknie kwitnie. Ale co jest też ważnego? Dzisiaj mamy wiele ruchów, ruch czystych serc. Mamy pierścień błogosławionej Karoliny, nawiązanie do tej cnoty czystości, z którą dzisiaj młodzież ma straszne, ogromnie trudności i problemy. I to jest taki też dla nas bardzo współczesny wymiar właśnie tego, co Karolina wnosi do siebie. Ja to z pełną zadumą tu odkrywamy pewne sprawy. Otóż mianowicie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, kiedy było było zakładane, to decyzją konferencji episkopatu Karolina została naszą patronką. Ale co jest fenomenalnego? Otóż jest to, że kiedy 22 lata temu powstawał miesięcznik Wzrastanie Katolicki, redakcja, nie znając jeszcze KSM-u, KSM-u jeszcze nie było, po prostu objęła za patronkę właśnie błogosławioną Karolinę. I teraz od 4 miesięcy ten miesięcznik Wzrastanie i stowarzyszenie już na dzień dzisiejszy stanowią jedno. I Karolina patronuje jednemu dziełu i drugiemu. No dla nas to jest po prostu pewien też tak jakiś symbol, więc nie bez powodu, może to dziwnie tak wygląda, ale ona jest wpisana w skład redakcji, że ona to tworzy. Jak redakcja ma posiedzenie, po prostu ma naradę, to jest puste miejsce po prostu dla Karoliny zostawione. No, szukamy jakiejś tej takiej pomocy od górnej z nieba, żeby ona swoim stawiennictwem po prostu te łaski wypraszała i tutaj też w wielu diecezjach ta peregrynacja była, ale jeszcze po prostu też i będzie.
Tak, w Archidiecezji Gdańskiej przygotowujemy się właśnie do peregrynacji, którą rozpoczniemy we wrześniu przyszłego roku.
Teraz mamy też taką sytuację, że przypomnę tylko, że kiedy KSM-y wasze powstały, powiedzcie proszę. Bo po okresie II wojny światowej najdłużej KSM przedwojenny, który jeszcze był, przetrwał. Akurat mamy tu przedstawiciela Archidiecezji Poznańskiej, prawda?
Tak, razem z diecezją też krakowską, która też te dwie diecezje, te KSM-y w tych dwóch diecezjach najdłużej działały po wojnie. No i niestety przez represje musiały zostać, niestety działanie tych stowarzyszeń musiało być zawieszone i reaktywowane, na przykład w naszej diecezji był w KSM w 1997 roku, w Polsce w 90.
Tak, no w tym roku obchodzimy 18 lat KSM-u. Jak to ktoś powiedział, większy już studencki, już dojrzały, dowód osobisty Kościół katolicki nam wystawił, prawda? Jest to tak też, że ciekawa sprawa, dla nas to są takie pewne symbole, ale nasza osiemnastka KSM-u przypada w dwudziestkę ad hortacji Christi Fidelis Laici, właśnie mówiącej o zaangażowaniu się ludzi świeckich po prostu w Kościele. To się wiąże także z tym, że tu jest szczególnie taki ważny akcent, żeby ludzie młodzi, również za pośrednictwem naszego stowarzyszenia, wzrastali w świadomości i wiedzy pod kątem i pod kierunkiem właśnie także odkrywania tej swojej roli w Kościele. Że świecki to nie jest tylko ktoś, kto wypełnia Kościół, kto statystycznie go jakby tworzy. Dzisiaj w studio mamy ludzi młodych, którzy przyjechali na to spotkanie nie dlatego i z tego powodu, że się przyznają do Kościoła, nie dlatego i z tego powodu, że sympatyzują z Jezusem Chrystusem, tylko dlatego, że podjęli się aktywnego uczestnictwa w Kościele. Dlatego, że pełnią określone funkcje. Nie są tylko członkami grup modlitewnych, przeżywających formację religijną, duchową, ale ponadto jeszcze wiele czasu swojego osobistego poświęcają na to, żeby się angażować po prostu w Kościół. Ja myślę, że może nawet ciekawą rzeczą by było, jakby tutaj Beata, Adrian, także Poznań, Gdańsk, Toruń, to są diecezje, w których są już takie rzeczy w KSM-ie jak biura KSM-u. Niektórzy mówią, po co biuro w KSM-ie? Na co jest potrzebne? Jakie to biuro? Co to za jakiś taki formalizm duszpasterski? Ja myślę, że może warto by było, żebyście parę zdań powiedzieli, na przykład, co się w waszych biurach KSM-u dzieje?
Jeżeli chodzi o nasze biuro w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, ono tak naprawdę cały czas żyje. U nas codziennie przewija się przynajmniej paru KSM-owiczów, nie tych tylko, co pracują, ale codziennie ktoś do tego biura przychodzi, codziennie nam pomaga. Mówi się, że jakby tam nie był, ktoś może sobie myśleć, że ile może być tam roboty, że co chwilę ktoś przychodzi, nam pomaga, ale tak naprawdę chcemy cały czas dbać o kontakt z naszymi oddziałami. Chcemy cały czas organizujemy cały czas jakieś inicjatywy, tak jak teraz jest 18, odpust na 18 października. Wiele jest przygotowań. Jutro właśnie zaczynamy już takie, idziemy pełną parą z przygotowaniami do odpustu. I cały czas właśnie coś w naszym biurze się także dzieje. Jesteśmy też odpowiedzialni, prowadzimy obozy językowe EMKI i tak naprawdę te obozy, które odbywają się latem, one już jakiś czas temu ruszyły, żeby mogły się odbyć w wakacje, ponieważ cały czas nad tym trzeba pracować.
Biuro pomaga także oddziałom w realizacji konkretnych przedsięwzięć. Była wcześniej mowa o peregrynacji relikwii błogosławionej Karoliny. Ja, organizując je we własnym oddziale, właśnie do biura zgłosiłem się po prostu o pomoc. To oni powiedzieli mi mniej więcej, jak może to wyglądać, kto może mi pomóc w tej organizacji. To oni pokazali mi właśnie, że warto takie rzeczy zrobić, że właśnie przez takie rzeczy dociera się do innych ludzi z konkretnymi, pięknymi wartościami.
Myślę, że warto też się spowiedzieć, bo tu jest ciekawa sprawa, taka osobiście dla mnie bardzo imponująca. KSM Archidiecezji Poznańskiej, no w jakiś taki sposób już wyzywający i wyprzedzający pewne działania w Kościele, młodzież sama pokusiła i zrobienie się pewnego audytu swojego stowarzyszenia. Czyli zrobili taką głębszą analizę na temat tego, jak widzą swoje stowarzyszenie, jakie można z tego wyciągnąć wnioski. Jeździli w teren pod kątem badania swojego stowarzyszenia, żeby głębiej go zanalizować i zrobić jakąś syntezę. Bardzo cię proszę, powiedz parę rzeczy na ten temat, bo to było bardzo ciekawe. Ostatnio jak w Siedlcach był zjazd KSM-u krajowy 3-4 tygodnie temu, no to właśnie Poznań przedstawiał te swoje wyniki, było bardzo wiele ciekawych wątków.
Odwiedzając nasze oddziały, przeprowadzaliśmy ankietę, w której były zawarte różne pytania, między innymi ze znajomości takich elementarnych spraw jak statut czy zasady, ale też takie pytania na temat tego, jak trafiliśmy do KSM-u. I dlaczego się zatrzymuję nad tym pytaniem? Ponieważ wniosek jest dość ciekawy. Ponieważ największy procent osób, która przyszła do KSM-u, to została zaproszona przez kogoś. Czyli to było zaproszenie, ja zapraszam kogoś i przeprowadzam kogoś do KSM-u. Wiadomo, że ulotki, plakaty czy inicjatywy są bardzo ważne, dlatego że nasza świadomość tego, że istnieje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, pogłębia się, ale zapraszanie i dawanie świadectwa o tym, że ja jestem KSM-owiczem, że KSM jest czymś, co pomaga mi wzrastać, co pomaga mi uczyć się chrześcijańskiej kultury życia, to świadectwo pomaga innym, aby odnaleźli swoje miejsce w KSM-ie, odnaleźli swoje miejsce w Kościele i znaleźli swoją drogę do świętości i zbawienia. Jednym też z takich punktów w tej ankiecie było to, czym dla ciebie jest KSM. I wiele osób mówiło, że KSM dla naszych członków jest drugim domem. I to jest bardzo ważne też.
Też była o tyle ciekawa sytuacja, że w kontekście tych wszystkich wydarzeń macie taką specjalną grupę desantową, jak wy mówicie.
Tak, grupę desantową, inaczej to się nazywa właśnie sekcja apostolska. Jest to grupa, która jeździ od parafii do parafii, jeździ po dekanatach i mówi o KSM-ie. Mówi o wartościach, jakie KSM za sobą niesie, mówi o wspólnocie. Osoby, które uczestniczą w tych spotkaniach, dają świadectwo swego życia i tego, czego w KSM-ie się nauczyli i co od KSM-u otrzymali. Prawda też jest taka, że czasami mamy też takie doświadczenie, że oczywiście nie zawsze powstaje KSM w takiej parafii. Czasami powstają inne wspólnoty, ale chodzi o to, żeby pokazać młodemu człowiekowi alternatywę. Pokazać to, że może znaleźć coś, co jest czymś innym od przesiadywania w domu przed komputerem, czy marnowania czasu, czy przesiadywaniem na klatkach w blokach, tylko czymś, co pomaga naprawdę kształtować samego siebie.
Tutaj Asia powiedziała o tym, że młodzi,
którzy są w KSM, i ich formacja też to właśnie ma na celu, aby odnaleźli swoją drogę świętości i zbawienia. I taką też właśnie drogę odnajdują niektórzy młodzi, niektóre młode osoby, młode dziewczyny, które właśnie odnajdują drogę życia zakonnego. I też konkretnie w naszym zgromadzeniu są osoby, są siostry, na dzień dzisiejszy są to siostry, i to nie jedna, dwie, tylko jest ich więcej, które właśnie kiedyś przechodziły formację, tą formację w KSM-ie. No i właśnie za to też Panu Bogu jesteśmy ogromnie wdzięczne, że właśnie takie osoby do nas w jakiś sposób kieruje, a te osoby same gdzieś tam formowane, czy to no, w taki czy inny sposób, same formowane teraz też formują na właśnie spotykając na swojej drodze młode osoby, no właśnie też.
Warto też powiedzieć i taką rzecz, że KSM już na tyle ma lat i na tyle okrzepł, może to ciągle jeszcze nie jest dużo, bo 18 lat to cóż to jest nawet w wieku człowieka, co do wielu organizacji, ale już jest spora grupa ludzi młodych, którzy wyszli z KSM-u i wstąpili do różnych wspólnot zakonnych, wstąpili do różnych seminariów, już są po ślubach czy też po święceniach. I mamy takie ciekawe spostrzeżenia, bo je wyraźnie widać. Ci, którzy przechodzili formację apostolską w stowarzyszeniu takim jak Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, to oni się odznaczają dużą dynamicznością, pewną rzutkością, zaradnością. Raczej to są ludzie o dużym stopniu optymizmu. Są to ludzie, którzy jak widzą problem, to nie siadają, nie biadolą, że jest problem, tylko się zastanawiają, jak go rozwiązać. I to jest bardzo ciekawa sprawa. Tu jest taki bardzo żywy przykład. Przeżywamy kolejną turę rekolekcji ogólnopolskich kapłańskich na Zamku Bierzgłowskim tutaj, księży. No i to jest fenomenalne. No, kto siedzi na tej sali, półsetka księży, i po prostu siedzi na przykład były prezes zarządu diecezjalnego Tomek Zagała z archidiecezji wrocławskiej. Dzisiaj już ksiądz paruletni, ale to on budował ten KSM w tamtym właśnie archidiecezji. Kiedy go się poprosi o coś, żeby zaangażować się w kraju w KSM, natychmiast podejmuje inicjatywę i w ogóle się nie zastanawia, tylko patrzy, żeby sobie poradził i kiedy. I takich przykładów mamy dosyć dużo. To daje pewną nadzieję, pewien też optymizm na pewne wiatry takie pozytywne, nawet w samym duchowieństwie, bo to jest też rzucanie apostolskiego światła po prostu w to środowisko. I warto zauważyć taką rzecz, że dobrze prowadzona formacja laikatu, dobrze prowadzona formacja apostolska wśród młodzieży, wśród ludzi świeckich, ona będzie skutkowała, nie wiem czy większymi, czy mniejszą ilością powołań, ale na pewno będzie podnosiła jakość apostolską później duchowieństwa. To nie ma po prostu dwóch zdań. Dlatego, że zanim ktoś jest duchowny, najpierw jest świecki. On po prostu nie może od razu się urodzić i wejść w te po prostu szeregi. Także warto jest także zwrócić po prostu i na tą sytuację. Tutaj siostra wspominała o tym, że właśnie przychodzą dziewczęta z KSM-u. To była ciekawa rzecz, bo do ich zgromadzenia akurat poszła spora grupa dziewcząt, które skończyły najpierw studia. One miały już prace magisterskie porobione, już nawet pracowały. To jedna, druga, trzecia. I to po prostu tak jakoś poszło. Jedna dzisiaj jest dyrektorką przedszkola, druga jest przełożoną wspólnoty, dwie matematyczki. No to są takie... I nikt nie wie, że to jest matematyczka, to jest siostra zakonna, nie w szkole, bo oni mają tą taką deklarację, pewne tajne spółne. I to tak po prostu ja trochę wygląda. Ale to jest to angażowanie się do życia właśnie apostolskiego. I myślę sobie, że warto... Powiedzcie, jak u was narady wyglądają w zarządach na temat, jak planujecie pracę, działalność, aktywność. Powiedzcie, jak to u was wygląda po prostu od podwórka? Jest spotkanie modlitewne, macie Eucharystię, macie jakieś programy formacyjne, ale macie też tą pracę taką organizacyjną. Jak ona u was wygląda? Ten zarząd, to co ten zarząd? Sobie tak siedzi, figuruje sobie, pomysły same się biorą z powietrza?
Najważniejszą częścią takiej narady jest stwierdzenie, co jest potrzebne. Co jest potrzebne, żeby... Co jest potrzebne dla innych ludzi, z czym my do nich możemy wyjść. I to jest właśnie główną częścią takiej narady.
Kłócicie się o to, czyli pomysł ma być zrealizowany?
Bardzo często.
Tych pomysłów
czasami jest tak dużo, że bardzo trudno jest wybrać te najlepsze.
Batek, to staramy, się często?
Staramy się wybrać priorytetowe sprawy, czego uczyliśmy się na wszystkich szkoleniach, żeby odróżniać sprawy ważne od priorytetowych. I tak właśnie jak mamy organizować jakieś różne inicjatywy, no to skupiamy się na tych, które mają być w najbliższym czasie. Oczywiście, że się sprzeczamy. U nas zawsze jest grupka ludzi, która ma inne zdanie na różne tematy, ale zawsze dochodzimy do jakiegoś porozumienia, bo należy tak.
A co wam sam dał KSM po latach? Co byście powiedzieli? Bo wy już nie jesteście tu nowicjuszami. Tu nikt z was nie jest od miesiąca w KSM-ie.
KSM to właśnie nasz rozwój duchowy, nasz rozwój intelektualny.
KSM intelektualny?
Oczywiście.
A dlaczego?
Poprzez różnego rodzaju szkolenia, które organizujemy sami lub na które wybieramy się już z KSM-owiczami, na przykład niekoniecznie organizowanych przez nasze stowarzyszenie, ale również nasi starsi KSM-owicze naszej diecezji brali kiedyś udział w kursie nadzorczym, który później kończył się egzaminem w Ministerstwie Skarbu Państwa i dzięki temu teraz mogą zasiadać w radach nadzorczych. Ostatnio też u nas na uniwersytecie było szkolenie finansowe, w którym brało udział też paru KSM-owiczów z naszego koła akademickiego i na które zastanawiamy się, czy dalej też nie pójść w tym kierunku, aby nauczyć się, jak w przyszłości zarządzać finansami mądrze i skutecznie. Oprócz tego nasze stowarzyszenie organizuje też szkolenia z protokołu dyplomatycznego, które są organizowane na całą Polskę. Nasza diecezja kiedyś też organizowała takie szkolenie i to naprawdę później pomaga młodemu człowiekowi w życiu, jeżdżąc na takie szkolenia i rozwijając się właśnie dzięki temu.
KSM też uczy umiejętności organizacyjnych. Właśnie przez szkolenia z zakresu zarządzania, pisania projektów, z zakresu motywowania innych. Ksiądz tutaj się zapytał, co nam osobiście daje KSM. I nawiązując właśnie też do pytania na temat dyskusji podczas spotkań zarządu, pomijając już kwestię czasu, ile te dyskusje trwają, to nasz ksiądz asystent zawsze powtarza, że w przyszłym życiu, w dorosłym życiu takie dyskusje też problemowe, czy w naszych przyszłych pracach będą miały miejsce i właśnie KSM jest tym miejscem, gdzie mamy się tego nauczyć.
Tutaj trzeba powiedzieć taką rzecz, że niektórzy się pytają czasami, nawet księża, którzy mają zakładać KSM w swoich parafiach, no ta młodzież po prostu, ale jej nie będzie dużo, bo to takie nieliczne i tak dalej, niemodne i tak dalej. My mówimy krótko, nie kierujemy się modą, tylko potrzebą. Niektórzy mówią, no tak, ale po co odbudowywać KSM, po co to wszystko rekonstruować z dawnych czasów, jak to już minęło i tak dalej, po co wskrzesać trupa? Nawet takie są jakieś takie hasła, po co wskrzeszać trupa, prawda? A my mówimy krótko i jasno. Teraz świętowaliśmy 90. rocznicę niepodległości. Polska przez lata rozbiorów i zaborów była politycznym trupem, gospodarczym trupem. Myśmy zniknęli z mapy Europy na wiele lat i po prostu uważano, że Polski już nie ma i miano nadzieję, że po prostu nas już w ogóle nie będzie. A jednak powstania były przecież, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, inne zrywy wolnościowe. One się nie udawały. To była próba wskrzeszenia właśnie państwa polskiego i się nie udawało. I co? Mieli nasi przodkowie powiedzieć, że nie? Po co wskrzeszać trupa? Właśnie nie, odwrotnie. I teraz jest kwestia jeszcze tego typu, że KSM nie przestał istnieć i działać dlatego, że był słaby, że się rozpadł naturalnie, że przestał funkcjonować, tylko dlatego KSM przestał działać, że komuniści go zniszczyli, bo się bali po prostu. I dlatego trzeba to odbudować, bo to było dobre, i to czyniło wiele dobra, właśnie takie istnienie organizacji w Polsce. I z tego powodu mówimy jasno i wyraźnie, tak, chcemy zmartwychwstania KSM-u. Chcemy, żeby ten nieboszczyk, który przez pół wieku leżał, powiedzmy sobie, w grobowcu, żeby ten nieboszczyk po prostu zmartwychwstał, się odrodził. My chcemy KSM-u. Dlatego Jan Paweł II, znając KSM osobiście, będąc jego asystentem w okresie powojennym, dlatego to on naciskał na biskupów, żeby KSM po prostu powołać. Pokazywał, że infrastruktura duszpasterska w Polsce, czyli te formy duszpasterskie w Polsce są niepełne, jeżeli nie ma czegoś takiego jak KSM. I dlatego w przemówieniu do młodzieży, do KSM-owiczów, takie było przemówienie, Jan Paweł II jasno powiedział, że właśnie są potrzebni Polsce, potrzebni Kościołowi, potrzebni właśnie jako KSM. I tu jest ważna sprawa taka, że to stowarzyszenie było dlatego przez komunistów bardzo tak w lękach pełnych odbierane i patrzone, ponieważ to jest dynamiczna struktura, dynamiczna organizacja. Jeżeli ktoś myśli tylko, że istnienie biur, struktur, organizacji papieru, że to jest jakieś coś zbędne, to niech mi ktoś powie, że w wojsku organizacja jest zbędna, że po prostu sztab generalny jest zbędny, że kwatera główna jest zbędna, bo po co? To niech se wojsko samo żyje. I to KSM to są takie katolickie siły militarne, dobrze zorganizowane apostolstwo. To tak po prostu musi być i w związku z tym do KSM-u młodzi ludzie, którzy przychodzą, no nie czarujmy się, mój Boże, no jak komuś drukowany na oczy szkodzi, to on w KSM-ie miejsca nie znajdzie, no bo to on jak statut zacznie czytać, to on się zmęczy po prostu, że tam trzeba coś rozważać, jakiś podręcznik zrobić, jakieś sprawozdanie z działalności KSM-u no zrobić. No to jak już to tak jest, no to jest ta naturalna selekcja młodych ludzi, którzy się wszyscy w tym po prostu nie zmieszczą, ale KSM nie jest konieczny do zbawienia. KSM nie jest organizacją dla wszystkich, ale jest organizacją, która powinna się odznaczać dobrym zorganizowaniem, chociaż niekoniecznie bardzo wielkiej grupy, ale oddziaływającej na większą skalę. I to jest ta właśnie idea, która się z tym też po prostu wiąże. Spróbujcie opowiedzieć, jak zarządy się formują właśnie diecezjalne. Jak wygląda ta formacja zarządów diecezjalnych, te dni formacyjne ogólnopolskie dla was. Opowiedzcie, jak wy to widzicie. Uczestniczyliście też w takich wydarzeniach. Bo to warto mówić, bo młodzież formująca się w kościele, ona musi być uformowana duchowo-religijnie, ale też musi się kształtować człowiek. Dynamiczny, kulturalny, na poziomie, rozgarnięty, rozbudzony intelektualnie, to musi być człowiek, który kiedy wchodzi w świat, to się świata nie boi. To niech świat go się raczej boi. To tak by trzeba było na to patrzeć.
W tym roku nasze dni formacyjne dla zarządów odbyły się na Śnieżnicy i tam przez pierwsze trzy dni mieliśmy typowe rekolekcje, takie, abyśmy właśnie znaleźli w sobie takiego ducha, by móc godnie przeżywać ten wspólny czas. Po czym mieliśmy na przykład spotkanie z panią Justyną Lulkiewicz, która jest między innymi dziennikarką i prowadziła nam właśnie warsztaty takie dziennikarskie, ucząc nas, jak pisze się oświadczenia prasowe. Tak jak oraz musieliśmy później wypowiadać się tak jakby rzecznicy prasowej jakiejś firmy, składać właśnie takie oświadczenie. To było właśnie takie bardzo ciekawe doświadczenie, takie coś nowego, cały czas wprowadzane.
Ale co też jest ważne w tych szkoleniach dla zarządów, to wymiana doświadczeń, wymiana pomysłów i czasami też wymiana metod, jak sobie radzić z pewnymi problemami, bo czasami jest tak, że jakiś zarząd boryka się z jakimś konkretnym problemem, a inny zarząd już sobie z tym poradził. I jeżeli się razem spotykamy, wszystkie zarządy z całego kraju razem w jednym miejscu, to jesteśmy w stanie sobie pomóc. A poza tym też widzimy, że KSM nie jest jednym małym oddziałem, jedną małą diecezją, ale to jest stowarzyszenie ogólnopolskie. I to jest też bardzo ważne i budujące.
Myślę, że dzięki takim szkoleniom można bardziej zmobilizować samego siebie w dalszym działaniu i w dalszej drodze, w którą się chce kroczyć.
No i piękne jest też to, że wszyscy przybywamy na takie szkolenia, na takie rekolekcje w jednym celu. Jednoczy nas właściwie ten sam temat, to samo zaangażowanie w jakąś sprawę. No i to, że nie jesteśmy anonimowi, że wszyscy jesteśmy KSM-owiczami, więc nikt nie jest gorszy, nikt nie jest lepszy, tylko wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy tacy sami.
A jak to wpływa na poziom później waszego funkcjonowania w środowisku?
Jak no wpływ ma ogromny. bo umiejętności...
Niektórzy mówią tak, a po co ja będę jeździł, na co, u mnie jest dobrze, gdzie ja tam będę się udawał, po prostu jest świetnie, my już dobrze działamy, my dobrze wiemy, a po co tam gdzieś jeździć?
No właśnie, i często jest tak, że my jako zarządy zauważamy, że oddziały, które nie jeżdżą na inicjatywy ogólnodiecezjalne, często po prostu...
Zamykają
się i nie działają, dlatego że nie widzą, tak jakby, przepraszam za takie sformułowanie, po prostu siedzą we własnym sosie i nie widzą tego, że są inne możliwości, są inni ludzie, nie czerpią z doświadczenia. I tak samo jest w diecezjach. Jeżeli jakaś diecezja nie widzi tego, że można zrobić coś inaczej, można się udoskonalić, no to niestety może być, mogą być różne sytuacje, a jeżeli są diecezje, które przyjeżdżają na szkolenia, przyjeżdżają na spotkania ogólnokrajowe, no to widać ich rozwój.
Myślę, że dzięki temu, że bierzemy udział w wydarzeniach ogólnopolskich, poprawia się nasza współpraca między zarządami, a przede wszystkim między zarządami i prezydium.
Tu jest też kwestia tego typu, że ważną sprawą jest i to, że nie tylko przemiana środowiska dzieje się w parafiach, prawda? Nie tylko przemiana środowiska może dziać się na skalę diecezji, ale także przemiana środowiska musi dziać się na skalę całego kraju. Jeżeli w Polsce mamy ponad 120 biskupów, jeżeli mamy ponad 40 diecezji, jeszcze licząc, prawda, nawet ordynariat polowy, to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że nie będziemy oddziaływali skutecznie, jeżeli nie będzie działań na szczeble parafialnym, diecezjalnym i krajowym. Jeżeli ktoś myśli, że przeprowadzi się w Polsce zmiany prawne bez mobilizacji sił na skalę całego kraju, to jest w głębokim błędzie. Jeżeli ktoś nie będzie miał zdolności organizacyjnych na skalę kraju, będzie myślał tylko kategoriami jednej diecezji czy jednej parafii, czy nawet kilku parafii jednej diecezji, to musi być osłabienie życia duszpasterskiego w Polsce. To jest po prostu nieuniknione. Więc ważną rzeczą jest to, by KSM funkcjonował tak na szczeblu krajowym. I dlatego z tego powodu właśnie biskupi, czyli Konferencja Episkopatu Polski, erygowała KSM 18 lat temu do istnienia. Że KSM nie powstawał w parafii, czy gdzieś tam w jakimś sądzie rejonowym rejestrowany, tylko mocą po prostu władzy kościelnej został powołany do istnienia. To jest ciekawa sprawa, bo proszę zobaczyć taką rzecz. Ja mam przyjemność pochodzić z parafii jednej i tej samej kiedyś wcześniej, jeszcze za lat dawniejszych, z Markiem Julkiem, z Kazikiem Marcinkiewiczem, prawda, z Markiem Surmaczem, obecnie doradcą prezydenta, panią Merą Lafalską, posłem wcześniej wiceminister, słynne kanapki, prawda? I to jest kwestia tego typu, że to była formacja ukierunkowana na aktywność w szerszym świecie, nie zamykania się w sobie. To był ksiądz Witold Andrzejewski, który on zbierał młodych ludzi, on ich formował religijnie, ale z wyraźnym akcentem, że Ewangelia to jest coś, co wymaga od ciebie pójścia do świata. Ty nie możesz sam z tym się po prostu zamknąć i w jakiś sposób się odizolować. Dlatego to są ważne rzeczy, żeby widzieć, że właśnie prowadzenie formacji i spotkań nie tylko ogólnoparafialnych, nie tylko ogólnodiecezjalnych, ale także krajowych powoduje, że ciągle mamy jakiś wyższy poziom, na który gdzieś tam młodzież wchodzi. Ten import i eksport myśli jest rzeczą tutaj dosyć ważną, której my się nie boimy. Wymiana różnego rodzaju też doświadczeń i przykładów. Tu diecezja toruńska na przykład bardzo kapitalnie nawiązuje do dawnych zwyczajów. To znaczy KSM miał grupy teatralne. To nie jest prawdą, że to jest przeżytek, tylko po prostu upadła kultura tego typu, bo nikt tego po wojnie specjalnie nie podnosił. Nie? Może byście na ten temat parę zdań tutaj byś powiedziała.
No więc dla nas właśnie działalność artystyczna to jest takie szczególne działanie. Ja pochodzę w moim rodzinnym KSM, jest KSM z Chełmna i każdego roku w Dzień Papieski czy rocznicę śmierci Jana Pawła II, czy też w święto naszej patronki organizujemy przedstawienia, inscenizacje, na które zapraszamy parafian w sposób szczególny naszych rodziców, czy władze miasta Chełmna. No i gromadzimy się tak wszyscy i to jest takie piękne, że jako właśnie wspólnota KSM możemy przedstawić coś dla naszych parafian, może ta osoba właśnie nas tam jednoczy.
Czyli jest to jakaś forma apostolstwa, bo tutaj padło pytanie i kwestia wyjaśnienia w ogóle samego słowa apostolstwo, więc te przedstawienia, to co robicie jest też jakimś wymiarem apostolstwa, bo ktoś, okay. kto zobaczy, kto obejrzy, kto czegoś posłucha, no w jakiś sposób nasiąkamy tym wszystkim i to niesiemy dalej, prawda? Więc to jest też...
Kilku członków właśnie naszego KSM-u udało nam się pozyskać właśnie przez to, że zobaczyli nas, że działamy, że nie jesteśmy zamknięci tylko na tą naszą taką KSM-ową grupę, tylko że wychodzimy do innych ludzi, że działamy, że coś się dzieje.
Dla ludzi młodych to często jest tak, że może właśnie kwestia, wydaje się, że to tylko właśnie modlitwa, czy jakieś spotkania typowo modlitewne, a to jest właśnie tak jak mówicie, rozwój na różnych poziomach i to jest piękne.
W naszym studiu przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży z różnych diecezji wraz z księdzem Zbigniewem Kucharskim, z asystentem generalnym KSM-u i członkiem Komisji Episkopatu do Spraw Młodzieży. Rozmawiamy na temat młodzi i apostolstwo i poznajemy różne wymiary tego apostolstwa. Opowiadaliście już o pewnych działaniach konkretnie podejmowanych przez wasze grupy w różnych ośrodkach, na różnych polach, jak na jakich to apostolstwo jest realizowane, ale to jeszcze nie wszystko. Jeszcze wiem, że w zanadrzu macie jeszcze wiele spraw, o których chcielibyście powiedzieć.
Oczywiście, że to nie wszystko. Zawołaniem KSM-u jest wszystnotę, nauką i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie. Bardzo ważnym tematem też jest działalność patriotyczna. Mówiliśmy już o tym, że często w naszych diecezjach mamy grupy teatralne, które przedstawiają różne inscenizacje i nawiązując właśnie do Święta Niepodległości, które ostatnio obchodziliśmy, to trzeba podkreślić fakt, że wiele oddziałów, wiele diecezji organizuje wieczornice patriotyczne, wieczornice, w których się śpiewa pieśni patriotyczne, przypomina się wydarzenia historyczne, dlatego że młody człowiek, młody Polak musi wiedzieć o historii, musi znać historię swojego kraju. I tutaj taka kwestia i dyskusja, która się wywiązała między innymi na temat tego, czy młody człowiek ma się angażować w politykę. Więc może tutaj podyskutujemy na ten temat.
Bardzo proszę. Ja na tej kawie tylko dorzucę, że właśnie z inicjatywy KSM-u przy współpracy z panem Piotrem Boroniem powstaje śpiewnik patriotyczny, który za niedługo Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przez wydawnictwo Gotów go wypuści. Uważamy, że różnego rodzaju śpiewy są fajne. Oglądamy, słyszymy różne, że tak powiem, występy muzyczne. Natomiast wracamy też do tej tradycji. Po prostu śpiewnik pieśni patriotycznej, który będzie zawierał nie tylko słowa, nie tylko nuty, ale dwa, trzy zdania też, dlaczego, skąd ta pieśń się wzięła, jaką ma po prostu historię, by do tego tutaj nawiązywać. No ale właśnie, młodzi w polityce, no to powiecie, tak jak wy to widzicie? Bo to przecież takie B, takie niedobre, takie złe, takie brzydkie, nie?
Według mnie młody człowiek nie tylko może się angażować, ale nawet powinien się angażować w politykę, bo to, co będzie za 30, 40, 50 lat, to zależy właśnie od tego czasu, od tego, co my teraz robimy. I jeśli teraz nie zaczniemy coś zmieniać, to nie możemy liczyć na to, że jak osiągniemy ten wiek już dorosły, to że to się samo zrobi, bo tak na pewno nie będzie.
Później też nie możemy narzekać na politykę czy na polityków, jeżeli sami się w nią nie angażujemy. My budujemy to, jak potem będzie nasz kraj wyglądał.
A nie boicie się reakcji innych tam młodych, że się tam wtrącacie, mieszacie albo coś, jak to widzicie?
Ja myślę, że również to powinni wyznać dumnie, a nie reagować negatywnie na nasze postanowienia.
No ale nie krępujecie się tym, że jest taka dosyć negatywna czasami atmosfera wokół różnych wydarzeń politycznych, czy powiedzmy jakiejś tam, powiedzmy sobie, atmosfery takiej czy takiej?
No wielu młodych ludzi wyraża się właśnie negatywnie. Po co się angażować? Po co w ogóle się wypowiadać? Po co coś robić? Ja uważam tak, że no jeśli nie zaczniemy zmieniać teraz, no nigdy tego nie zrobimy. No nikt tego za nas nie zrobi tak naprawdę, nie?
No ale jak sobie wyobrażacie to swoje uczestniczenie w tym? W jaki sposób? Że co? Pójdziecie na wybory, zagłosujecie, czy jak?
Weźmiemy w nich udział.
W postaci kandydatów, czy głosujących?
No też.
Kandydaty.
Ja myślę, że warto tu jest przypomnieć jedną rzecz z racji 20-lecia adhortacji właśnie Christi Fidelis Laici. Z tego powodu, że nie tylko ona ma doniosłe treści, ale dlatego, że Jan Paweł II był jej autorem. I on jako papież wywodzący się z Polski, znający kapitalnie po prostu warunkowania polityczne w Polsce, jako ten, który widział z bliska system komunistyczny, ten socjalistyczny i to zniechęcenie ludzi też do uczestnictwa w polityce. I Jan Paweł II w adhortacji między innymi pisze tak, pozwolę sobie szybciutko ten krótki fragment przeczytać, on jest kapitalny. Świeccy nie mogą rezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej, prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu, a dzisiaj wzrastanie mamy, prawda, tutaj na antenie, i obowiązek wzrastaniu dobra wspólnego. Ojcowie synodalni stwierdzili wielokrotnie, że prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego. To jest bardzo ciekawe po prostu sformułowanie. I że nawet tak, wszędzie tam, gdzie się dzieje polityka, jest jakiś sposób oskarżanie o karierowiczostwo, o kult władzy, o egoizm, o korupcję, które nierzadko są kierowane pod adresem ludzi wchodzących w skład rządu, parlamentu, klasy panującej czy partii politycznej. Ani dość rozpowszechniony pogląd, że polityka musi być terenem moralnego zagrożenia, bynajmniej nie usprawiedliwiają sceptycyzmu i nieobecności chrześcijan w sprawach publicznych. Ja to świadomie przytaczam ten fragment, dlatego że w KSM-ie formacja zakłada to, by młodzi ludzie kształtowali się, formowali się w kierunku aktywności także politycznej, apostolskiej, ale i politycznej. Czyli, że nie ma wytłumaczenia. Nawet największe zło, gdyby się działo w polityce, nawet gdyby stamtąd płynęły najbardziej negatywne sygnały, to tym bardziej one stają się wyznacznikiem, że należy podjąć się tego zadania, by tam wejść, to przemienić i to kształtować. Boicie się tego, czy nie?
Nie boimy się. Dlaczego mamy się bać?
No nie wiem, pytam się. Nie boicie się, czy nie?
Nie, KSM nas do tego przygotowuje, żeby się nie bać i działać.
Jak u was w Poznaniu? Słynne poznańskie wydarzenia i inne rzeczy. Jak to tam u was jest z tym?
Ale pyta się ksiądz o to, czy angażujemy się.
Macie tradycję. Bardzo wielu powstania w różne liczne. Jesteście środowiskiem, które patrioty, zaangażowanie się w te sprawy miał bardzo dobrze w historii poukładane.
To znaczy, myślę tak, że przede wszystkim staramy się dyskutować i omawiać pewne tematy, które wynikają z działań naszych polityków. Dlatego, że nie możemy pozostać tak jakby w bierności, żeby się nie orientować, co się dzieje i nie możemy też pozostać w bierności, aby nie kształtować swoich poglądów politycznych. I na pewno dyskutujemy na te tematy i staramy się wyciągać obiektywne wnioski.
No my w KSM-ie po prostu nie możemy nie angażować się w politykę. My musimy przeszczepiać te wartości chrześcijańskie do polityki, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to za parę lat aborcja, eutanazja czy kara śmierci będzie na porządku dziennym.
A jak widzicie, teraz jest też wydarzenie w najbliższym czasie, jak wiemy, między innymi Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży otrzymało zaproszenie na pewne wydarzenia w najbliższych dniach. Beata, ty jesteś dobrze poinformowana?
Tak, właśnie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży dostało zaproszenie na uroczystość podpisania deklaracji ideowej, która będzie miała miejsce w czwartek, 20 listopada w Pałacu Prezydenckim, gdzie młodzi ludzie będą podpisywać wraz z prezydentem tą deklarację, która mówi o poszanowaniu życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I jest to właśnie jakiś właśnie wyraz tego, że my też właśnie opowiadamy się za tymi wszystkimi wartościami moralnymi właśnie, że przeciwko aborcji, eutanazji, że musimy wypowiadać się głośno na ten temat, a nie skrywać to wszystko w
program
sobie.
Program tego spotkania jaki jest? Możesz przybliżyć?
Jeżeli chodzi o program, to jest o 12 się wszystko rozpoczyna z zwiedzaniem Pałacu Prezydenckiego. Następnie o 13 jest msza w kaplicy. Po czym o godzinie 14 następuje przemówienie prezydenta i właśnie podpisanie deklaracji.
Wybieracie się tam?
Mamy nadzieję, że tak. Będziemy się starać jak najbardziej być tam na tej uroczystości. Myślę, że każda diecezja w jakiś sposób będzie uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Ale to też jest, tak mi się wydaje, nawiązanie do tego, że w niektórych diecezjach powstała taka inicjatywa, właściwie zapoczątkowała to diecezja krakowska. Dlatego, że zbieramy podpisy pod moratorium na wykonywanie aborcji, czyli o zmianę zapisów w deklaracji ONZ o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I w niektórych diecezjach jest tak, że KSM-owicze zbierają podpisy. I myślę, że to jest tak jakby też kontynuacja tego naszego działania.
Nie boicie się takiego odważnego wchodzenia w rzeczy, bo to media czasami tak krzyczą na to, że się komuś wolność zabiera, że to po prostu jakiś tam zamach na kogoś, że to każdy niech sobie sam decyduje. Jak wy to widzicie?
Naszą wolnością właśnie jest angażowanie się w życie polityczne.
No.
A poza tym jesteśmy zobowiązani do tego, aby bronić życia. I nie możemy pozostać bierni wobec takich inicjatyw i wobec takiego problemu.
Kiedy przeżywacie czas formacji, to do tych tematów w jaki sposób się przygotowujecie? Jak w waszych oddziałach czy diecezjach, powiecie, wygląda właśnie formacja, która ma wam pomóc w podejmowaniu takich zagadnień? Jak to u was wygląda?
U mnie na przykład w oddziale przeprowadziliśmy taką drogę krzyżową nienarodzonego dziecka. W czasie tej drogi krzyżowej takim głosem dziecka, które już zostało poczęte i które przez 14 stacji tłumaczy, co ono przeżywa od momentu, tak jak Jezus, od momentu wyroku, czyli od momentu w przypadku tego dziecka, kiedy matka zdecydowała się na aborcję, do momentu śmierci i pochowania Jezusa, czyli do momentu, kiedy ta aborcja została wykonana. Co stację to dziecko mówi własnym głosem, to jest przewijane jakimiś tam piosenkami związanymi z tym. Jest to bardzo takie przeżycie głębokie i wzruszające. I ono właśnie nakierunkowuje na takie tematy młodzież i ludzi starszych także.
No wydaje się, że taka droga krzyżowa właśnie w jakiejś głębokiej jedności z dzieckiem poczętym, no to jest chyba rzeczywiście mocny ładunek przeżyciowy.
Bardzo mocny ładunek przeżyciowy. Naprawdę widziałem wielu mocno wzruszonych ludzi tragedią, jaka się dzieje w takim momencie, co takie dziecko może przeżywać.
Tak, i ważne jest to, że w naszych diecezjach podkreślamy też ważność obchodzenia Dnia Świętości Życia oraz dzieła duchowej adopcji. To są takie wydarzenia, które, na które naprawdę powinniśmy nałożyć nacisk, bo młodzi ludzie naprawdę są chętni do tego, żeby brać udział w tych inicjatywach.
Ta Droga Krzyżowa właśnie zawsze ma miejsce w Dzień Świętości Życia. Właśnie, żeby zaakcentować to, że uznajemy życie jako święte i tego nie zmienimy. I dlatego będziemy się wypowiadać zawsze tam, gdzie ktoś powie, że tak nie jest.
To może byście umieścili gdzieś takie informacje dla zainteresowanych, łatwo dostępne, jak taką drogę krzyżową zorganizować, jak mniej więcej przebieg by wyglądał, bo z tego, co tu opowiadasz, rozumiem, ona, no, nie chcę użyć słowa takiego znanego, może niekonwencjonalna jest, prawda? Ona odbiega od pewnych wielu takich tradycyjnych doświadczeń drogi krzyżowej, bo rzeczywiście jak wielu ludzi dzisiaj jest w kościele wiele lat już zaangażowanych, to wielu pewnie o takim motywie drogi krzyżowej nie słyszało. Tak jak ci, którzy przyjeżdżają nieraz do zabawy, do sanktuarium błogosławionej Karoliny i odbywają drogę krzyżową w łączności po ścieżce, po tej całej drodze męczeństwa błogosławionej Karoliny, kiedy ona uciekała, biegła, wywracała się i to jest też takie bardzo mocno silne doświadczenie dla po prostu człowieka. Może byście pomyśleli, jak tego typu ideę rozpowszechnić bardziej i udostępnić innym, bo sądzę, że idea drogi krzyżowej właśnie tego typu treści znalazłaby i pewnie znajduje już wielu naśladowców.
Odnośnie Drogi Krzyżowej Błogosławionej Karoliny, w czasie peregrynacji w naszej parafii przeprowadziliśmy również taką inicjatywę, właśnie taką Drogę Krzyżową Karoliny, drogę jej krzyża w powiązaniu z krzyżem Jezusa, który niósł ją na górę. Mam nadzieję, zamieścimy te wszystkie informacje o tych drogach, scenariusze, jak to zorganizować, na naszej stronie internetowej, tak samo na stronie internetowej Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Ogólnopolskiej. Postaramy się tam zamieścić. To jest strona internetowa www.ksm.org.pl.
Ale jesteście taką parafią, która nie jest bardzo wielka, prawda?
Nie jest wielka.
I jesteście rozpoznawani w swojej społeczności. Właściwie jest to miasteczko, że jak coś publicznie robicie, no to się odsłaniacie, ludzie was znają. Nie boicie się?
Na początku był jakiś strach, na początku były jakieś wątpliwości, ale tak naprawdę trzeba je przełamywać. Pierwsze akcje są trudniejsze, ale później ciągła formacja, ciągłe szkolenia, wymiana doświadczeń powoduje to, że po prostu nie boimy się przeciwstawić się ludziom, nawet którzy nas krytykują, bo nie, czasami zdarzają się ludzie, którym się to po prostu nie podoba, że my chcemy coś robić.
Ale to moim zdaniem jeszcze bardziej motywuje, ponieważ często jest tak, że sobie uświadamiamy, że od KSM-owicza trzeba więcej wymagać. Pewne zachowania są w ogóle niedozwolone i to jeszcze bardziej motywuje do pracy nad sobą i tego, żeby się pilnować. To jest taki tak jakby wyrzut sumienia, powiem tak, ale to motywuje do pracy nad sobą.
Słuchajcie, minęła pierwsza godzina naszego spotkania i czas już zaprosić też naszych słuchaczy, pewnie KSM-owicza już czekają przy telefonach, żeby się odezwać i włączyć do naszej audycji, ale nie tylko. Na pewno wielu także innych młodych zechce porozmawiać o swoim pojmowaniu apostolstwa, tego jak widzą apostolstwo młodych, jak dzisiaj widzą w tym współczesnym świecie sposoby podejmowania tego apostolstwa. 655 23 55 dla młodych słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 dla młodych z południa kraju. Dla młodych z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Kierunkowe do Torunia 056. Który jest, który zawsze był, wtedy i ginie. Tam jesteś ty.
W zeszytach i na wieżach, w tych nikolorze i szkaplerzach. potrzeby Bogu, kropą wody i krwi. Ty, który jest, ty, który zawsze był w chlebie i winie. Tam jesteś ty.
No i są już telefony odbierane. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, Marcin Nowak, prezes zarządu diecezjalnego KSM Archidiecezji Krakowskiej.
Witamy serdecznie.
Na sam początek chciałem pozdrowić wszystkich uczestników dyskusji, szczególnie księdza Zbigniewa. Dzwonię z Sokoła Podlaskiego, gdzie grupa liderów KSM-owskich zbiera się na szkoleniu w ramach projektu Bóg Rzeka Życia. I chcieliśmy poruszyć kilka kwestii, które są bardzo mocno akcentowane w KSM-ie. O kwestiach ogólnopolskich, o takich dużych projektach, które mają naprawdę bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o apostolstwo. Po pierwsze, jest projekt organizowany, projekt Bóg Rzeka Życia. Jest to projekt, w którym realizujemy naszą misję apostolską, misję doskonalenia się. Jest to projekt, w którym bierze udział mnóstwo liderów, mnóstwo prezesów z różnych diecezji w Polsce.
A co ten projekt ma wspólnego z apostolstwem?
Co ma wspólnego z apostolstwem? Ma bardzo wiele wspólnego z apostolstwem, ponieważ by dobrze apostołować, trzeba być dobrze zorganizowanym. Trzeba mieć wiele umiejętności organizatorskich, trenerskich, które my właśnie zdobywamy tutaj w ramach tego projektu. Uczymy się, jak prowadzić szkolenia, tak by później liderzy, którzy nabędą takie umiejętności w ramach tego projektu, byli inicjatorami różnych innych akcji w swoich diecezjach, w swoich społecznościach. Drugim takim ważnym projektem jest są obozy językowe MK, które organizujemy w całym kraju. Jest to inny wymiar naszej działalności apostolskiej. Apostolstwo poprzez naukę języków obcych. Wydaliśmy własne podręczniki, w których propagujemy treści, które są bliskie nam, chrześcijanom, których trudno szukać w innych podręcznikach, gdzie można nauczyć się modlić w języku polskim, w języku angielskim, gdzie można znaleźć zasób słów, które są bliskie tradycji chrześcijańskiej. Jest to skierowane do dzieci i młodzieży, które nie są w KSM-ie, a poprzez których oddziałujemy na to, by mieli szansę nauki normalnej, normalnego słownictwa, które jest im bliskie, które jest bliskie kulturze chrześcijańskiej. Inną jeszcze inicjatywą jest projekt Dlaczego Staw Narkotyką. Jest to projekt, który jest skierowany do młodzieży, która ma problem z narkotykami, którzy są zagrożeni właśnie tym problemem. Już w kilku województwach zarządy decyzjalne wprowadziły przy współpracy z władzami samorządowymi te projekty do szkół w swoich regionach. Jest to program, który składa się z filmu, który został nakręcony przez członków stowarzyszenia. Jest on wprowadzany przy pomocy urzędów marszałkowskich poprzez kuratorium do wszystkich szkół i zostały te projekty już zrealizowane czy to przez diecezję zielonogórsko-gorzowską, czy też przez archidiecezję gdańską oraz przez archidiecezję krakowską. Jest jeszcze inna działalność, mianowicie działalność wydawnicza i tutaj mamy swoje wydawnictwo internetowe, wydawnictwo Gotów. Prowadzimy także kolportaż wzrastania, którego też jesteśmy właścicielem i głównym podmiotem, który redaguje. Jest to pismo skierowane do młodych i pisane przez młodych, które jest bardzo ważnym narzędziem apostolskim, dzięki któremu do młodego człowieka nie tylko z KSM-u, ale przede wszystkim spoza KSM-u możemy dotrzeć z wartościami typowo chrześcijańskimi, podanymi w atrakcyjnej formie, czy to graficznej, czy też docieramy z treściami, które dotyczą naprawdę młodego człowieka, które dotyczą jego problemów, jego trosk, trudności przy podejmowaniu decyzji życiowych. Mamy także nasz biuletyn, pismo internetowe i tak właśnie poprzez różne drogi staramy się dotrzeć do młodego człowieka i brać też czynny udział w życiu, czy to gospodarczym, czy to politycznym, tak by nasze chrześcijaństwo realizować w pełni. Oddam teraz głos Stanisławowi Żbikowskiemu, który jest sekretarzem w Zarządzie Diecezjalnym Archidiecezji Krakowskiej.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam księdza asystenta generalnego i wszystkich przedstawicieli z zarządów diecezjalnych. Ja chciałbym odpowiedzieć też jak gdyby na to pytanie, które zostało postawione w audycji. Co to jest apostolstwo i właściwie jakie muszą być zasady spełnione do tego, aby to apostolstwo było skuteczne w Kościele i abyśmy rzeczywiście trafiali do młodych. W KSM-ie mamy dwa nurty, akcje i formacje. Apostolstwo to jest taki sztandarowy przykład tego, jak należy prowadzić swoją formację, aby trafić do ludzi z zewnątrz, z Chrystusem, z przesłaniem. To znaczy nie będzie skutecznego apostolstwa do momentu, dopóki ludzie nie będą uformowani. Dlatego w KSM-ie mamy rekolekcję formacji apostolskiej w ciągu roku, zwłaszcza wakacyjne, tygodniowe. To jest najważniejsze, co możemy, na czym musimy się skupić przed wyjściem do ludzi na zewnątrz, przed mówieniem o Chrystusie ludziom, którzy są gdzieś dalej, z dala za Kościołem, za wielkich drzwi Kościoła. Oczywiście istnieją również formy kolekcyjne w ciągu roku. Na przykład w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży w Krakowie, w Archidiecezji Krakowskiej, wychodzimy do młodych z propozycją rekolekcji dla zakochanych. Czy choćby podczas peregrynacji Relikwii Błogosławionej Koronie Kuskówny prosimy oddziały o to, aby przygotowywały wieczornice, aby przygotowywały program rekolekcyjny specjalnie pod peregrynację. Również w najbliższych tygodniach będziemy organizowali adwentową noc skupienia. To jest taka cykliczna impreza, którą zajmujemy się już na skalę diecezjalną. Każdy oddział ma możliwość tutaj przygotowania nocnego czuwania, całonocnego czuwania z programem ustalonym wcześniej zarządem diecezjalnym. Jest to formacja całego zarządu diecezjalnego z oddziałami, wszystkich kierownictw, liderów. To jest potężna dawka takiej formacji w ciągu roku, w tym okresie, kiedy jest troszeczkę więcej czasu, kiedy możemy sobie pozwolić na refleksję, na zadumę. Ale chyba na co jest najważniejsze, na co musimy przede wszystkim zwrócić uwagę podczas apostolstwa, to jest Eucharystia, życie sakramentalne każdego z nas. To już było, przewijało się wielokrotnie podczas audycji, że KSM ma formację Kościoła. W KSM-ie nie ma nic innego jak formacja kościelna. I podstawą do wszystkiego, o czym mówimy tutaj podczas tej audycji, jest sakrament, są sakramenty święte, spowiedź, komunia święta. Nie ma możliwości apostolstwa bez przygotowania, bez formacji. Dlatego tutaj właśnie między innymi w Sokołowie też w jakimś stopniu, w Sokołowie Podlaskim na szkoleniu Bugrzyka Życia przygotowujemy się pod kątem trenerskim, warsztatowym do tego, aby skutecznie przekazywać dobrą nowinę wśród swoich rówieśników. Ja ponownie oddaję głos naszemu prezesowi zarządu diecezjalnego Marcinowi Nowakowi. Jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję za możliwość powiedzenia tych kilku słów.
Na koniec chciałem jeszcze raz powtórzyć, że dzwonimy z Sokołowa, gdzie zebrało się mnóstwo liderów. Chciałem tylko wymienić, że są tutaj prezesi z Krakowa, z Torunia, z Zielonej Góry, z Tarnowa, z Poznania, z diecezji bielsko-żywieckiej, z Brochiczyna, z Siedleckiej i chcieliśmy się pożegnać i oddać też głos innym słuchaczom, którzy na pewno będą dzwonić do audycji, naszym pozdrowieniem. Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie gotów.
Gotów!
Szczęść Boże.
Mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam? Mówię wam, mówię wam. Ani wielkie góry, ani czarne chmury, ani długie noce, ani ciemne moce, wojsko faraona też nas nie pokona, a najgorsze strachy są tylko na lachy. Mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam? Mówię wam, mówię wam, mówię wam. Ani żaden kłopot, który palcem grozi, ani to, co parzy, ani to, co mrozi, ani żadne smutki, ani żadne złości, nie ma takiej siły ani możliwości. Mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam? Mówię wam, mówię wam. Wojsko faraona też nas nie pokona, a najgorsze strachy są tylko na lachy. Mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam? Mówię wam, mówię wam, mówię wam. Mówię wam, mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam? Mówię wam, mówię wam, mówię wam. Mówię wam, mówię wam, jeśli Bóg z nami, kto przeciw nam? Mówię wam, mówię wam, mówię wam, mówię wam.
Bardzo ważne rzeczy powiedzieli chłopacy i Staszek z Krakowa, który powiedział, że musi być formacja apostolska i nie ma apostolstwa bez formacji. I nie może to być tak, że tylko o formacji się mówi, ale to musi być faktyczne działanie, czyli to musi być zdyscyplinowanie i zorganizowanie. To musi być systematyczne przyjmowanie Komunii Świętej i spowiedź. I w KSM-ie nie mamy rekolekcji tylko we wakacje, podczas wakacji, ale również w ciągu roku. Mamy dni skupienia, mamy wieczornice, mamy adoracje, gdzie faktycznie możemy spełniać i dokonywać tej formacji apostolskiej.
W archidiecezji gdańskiej w najbliższą niedzielę odbędzie się Dzień Skupienia Modlitwy Młodych w Gdańskim Seminarium Duchownym, podczas którego również dziękować będziemy Panu Bogu wspólnie z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Kosłowskim za 15-lecie istnienia KSM-u w naszej diecezji. Mszą świętą o godzinie 16.
To jest tak, że właśnie w najbliższych dniach przypada świętowanie dwa miesiące niepełne temu świętował KSM Diecezji Siedleckiej 15. rocznicę swojego powołania do istnienia, reaktywowania. Tutaj archidiecezja grajska obchodzi 15. rocznicę, zaraz pojutrze świętują, ale również i archidiecezja wrocławska ma dwudniowe obchody uroczystości 15. rocznicy powołania do istnienia. I to się wiąże z tym, że to wspominanie tych wydarzeń związanych z powołaniem ponownie do reaktywowania KSM-u, to akcentuje właśnie to podejmowanie misji świeckich do tego apostolstwa. Ale powiedzcie właśnie, jak to wygląda z tą formacją do apostolstwa?
Bo... No może za chwilę, bo jest telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza Zbigniewa Kucharskiego, wszystkich KSM-owiczów. Kłania się ksiądz Podogrodowiak z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Witam was bardzo serdecznie jeszcze raz. Chciałbym powiedzieć, też tutaj zwrócić uwagę na pewien akcent KSM-u, wspólnotowość. Zobaczmy, to jest grupa młodych ludzi, którzy czerpią siłę do działania, do wszelkich pozytywnych inicjatyw z tego, że razem próbują coś robić, że są razem. I ta grupa daje też siłę tym nieraz może słabszym osobom do tego, by starały się wzrastać, by starały się rozwijać, pobudza i mobilizuje do robienia jakichś dobrych rzeczy. Jest to grupa, która staje się jakby alternatywą do wszelkich jakichś grup takich, można powiedzieć, czy podejścia takiego destruktywnego wśród młodzieży, do takiego troszeczkę egoistycznego patrzenia na świat, które gdzieś promowane, pokazywane, a w tej grupie właśnie KSM-owskiej pokazuje się jakieś takie wspólne działanie młodych ludzi i wspólną odpowiedzialność za siebie, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni i razem coś chcemy robić dla wspólnego dobra. Dlatego pewnie tyle tych różnych pozytywnych inicjatyw i takiego pozytywnego działania. Cieszę się też, bo sam mogłem wzrastać w KSM-ie, moje powołanie się też tam rozwijało. Dziękuję też księdzu Zbigniewowi, który, jak mogę powiedzieć teraz, mam zaszczyt i miałem zaszczyt, że był właśnie asystentem w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. I dziękuję wszystkim też KSM-owiczom za to, że razem mogliśmy tutaj się rozwijać, działać i tworzyć taką grupę. A było to też, powiem, że w moim rozwoju powołania bardzo ważne i dawało mi to siłę do często takich właśnie trudnych sytuacji czy relacji w moim życiu i moim powołaniu. Dziękuję i życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego i dużego rozwoju z Panem Bogiem. Pozdrawiam. Jestem trochę wzruszony i tak mi troszeczkę ciężko mówić. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy.
Tak, no Piotr tutaj nawiązał, ksiądz Piotr, właśnie do tego wzrastania w KSM-ie i rozwijania się tych powołań, ale one bardzo mocno wiążą się właśnie z akcentowaniem tej misyjności, tego apostolstwa. I Piotr nawiązał do elementu wspólnotowego i ksiądz Piotr nawiązał też do tego, że człowiek słabszy umacnia się i musi przełamywać. Zresztą nawet jak ktoś jest silniejszy, tak, zresztą w ogóle te podziały słabszych silnych to są takie trudne i dziwne czasami, ale do tego przełamywania się, podejmowania trudnych decyzji. Jak wy to przeżywacie? Jak wy to widzicie? Jak to jest u was?
Najtrudniejsze na początku jest przełamać kilka takich podstawowych barier. Pierwszą z tych barier według mnie jest egoizm. Egoizm, żeby po prostu oderwać się od siebie, oderwać się od myślenia o sobie i wyjść naprzeciw oczekiwaniom, wyjść naprzeciw innym ludziom, żeby dać coś od siebie, dać konkretną pracę, bo praca w naszym stowarzyszeniu jest konkretna i ciężka, czasami bardzo ciężka. Są to naprawdę trudne niekiedy sprawy. I warto właśnie samo w tym, że bycie w KSM pozwala nam przełamywać tą najważniejszą barierę, egoizmu.
A co wy pozostali, tak byście później, bo wy też funkcje takie macie trochę ważniejsze, nie? Nie jesteście tak sobie gdzieś tam na obrzeżach tego wszystkiego. Jak to się stało? Co spowodowało, żeście się zdecydowali właśnie objąć te funkcje takie przywódcze w swoich diecezjach i wziąć jakby ster we własne dłonie w takim zakresie, w takich spraw i tak się utożsamiać z Jezusem, z Ewangelią, utożsamiać się z Kościołem? Jak wy to widzicie? Co to spowodowało, żeście się podjęli tego zadania? No takie to tak, tak czasami świadectwo takie wychodzi, prawda?
No właśnie to jest chyba wynik tej formacji i pracy nad sobą, dlatego że człowiek, który wzrasta w KSM-ie i chce się rozwijać i osiąga nowe umiejętności poczynając od tego, że jest członkiem, potem może być członkiem kierownictwa czy jakiejś sekcji, która działa przy zarządzie, to rozwija swoje umiejętności. I czasami to jest tak, że zauważamy coś takiego, że młodzi ludzie boją się wziąć odpowiedzialność za siebie i za decyzje, których podejmują. Jest to czasami spowodowane wychowaniem, tym, że właśnie jest promowany taki styl życia, żeby nie brać na siebie żadnych zobowiązań. No i KSM uczy tego, żeby właśnie przełamywać tą barierę i brać odpowiedzialność za siebie i za drugiego człowieka i za cały nasz kraj, naszą ojczyznę.
A jak wy przeżywacie jako ludzie młodzi relacje właśnie do księży asystentów, do hierarchii kościelnej, do proboszczów, do biskupów, jako zarządy diecezjalne też, bo reprezentujecie ten szczebel właśnie, to jak co byście tutaj powiedzieli, jak wy to widzicie? Jaką macie tutaj relację? Jak wam łatwo się współpracuje, trudno się współpracuje, jak to?
No to zależy. To też zależy, dlatego że każdy ksiądz jest inny i każdy biskup i arcybiskup też jest inny i to też wynika z osobowości. Ale jest tak, że widzimy to, że KSM nie może istnieć bez księży asystentów. Dlatego, że ksiądz asystent jest taką osobą, gdzie czuwa nad naszą moralnością, czuwa nad naszą formacją i czasami zauważamy to, że jeżeli są oddziały albo zarządy diecezjalne, gdzie nie ma księdza asystenta, bo ma jakieś inne zadania lub z jakichś innych przyczyn, no to wiadomo, że czasami mogą być jakieś perturbacje w tych oddziałach i w tych zarządach. Także czyli osoba księdza asystenta jest po prostu niezbędna. Tak samo relacje z arcybiskupem lub biskupem też powinny być wręcz, to jest bardzo wskazane, żeby były na bardzo dobrym, żeby te relacje były bardzo dobre, dlatego że często zauważamy to i biskupi nam mówią, że KSM jest taką organizacją, na którą oni mogą liczyć. Dlatego, że jest jakaś akcja, inicjatywa, czy jakieś wydarzenie i są władze stowarzyszenia i arcybiskup czy biskup może do prezesa czy zastępcy prezesa zadzwonić i ma konkretną osobę odpowiedzialną, ma konkretny sztab ludzi, który wykona zadanie, które jest właśnie potrzebne.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, z tej strony Teresa Moska, diecezja toruńska. Ja chciałam się podzielić taką refleksją na temat pracy i funkcjonowania w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Jestem członkiem stowarzyszenia już 5 lat i swoją przygodę zaczynałam z KSM-em diecezji toruńskiej. Później przez 2 lata pracowałam w biurze prezydium Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w archidiecezji krakowskiej, a obecnie od ponad roku pracuję w biurze Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. I tak chciałam powiedzieć, że funkcjonowanie stowarzyszenia opiera się na tym, że potrzebne są także zaplecze techniczne, zaplecze, gdzie osoby, które pracują w biurze, wykonują taką mrówczą pracę, żeby stowarzyszenie mogło funkcjonować. Różne akcje, które są podejmowane, wymagają wsparcia i zaangażowania wielu osób i biuro właśnie spina funkcjonowanie zarządu decyzjalnego, w którym są osoby, które mają także swoje obowiązki, bo często są studenci, osoby pracujące i nie zawsze starcza im czasu i zaangażowania, żeby w tym biurze poświęcać odpowiednią ilość czasu. A osoby pracujące na co dzień w biurze są to osoby najczęściej już zatrudnione na etacie, które poświęcają się stowarzyszeniu w pełni, bo wiedzą, że czas swoją pracę, zaangażowania wnoszą w to stowarzyszenie. I dzięki temu akcje są coraz prężniejsze, mają coraz większy oddźwięk, nie tylko taki regionalny, ale także ogólnopolski. Coraz więcej inicjatyw nabiera także wydźwięku medialnego, ponieważ media się nami interesują i to wpływa, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest organizacją coraz bardziej rozpoznawaną jako organizacja pełnie działająca w całym kraju.
Teresa bardzo ważną, myślę, rzecz poruszyła, czyli takie zaplecze i funkcje, jakie mamy w stowarzyszeniach, bo w zarządach diecezjalnych, w kierownictwach i w prezydium oczywiście są takie funkcje jak skarbnik, sekretarz i tutaj już rozmawialiśmy na
ale
temat...
to musi być okropnie nudne dla nas.
No właśnie się okazuje, że nie. Niektórzy pasjonują się na przykład rozliczaniem składek lub jakiś... lub rozliczaniem jakichś inicjatyw, ale proszę zobaczyć też na to, że na przykład kiedy piszemy sprawozdania lub właśnie coś rozliczamy, to w przyszłym życiu, kiedy musimy składać na przykład sprawozdania roczne, finansowe, no to to jest nic innego jak przygotowanie do tego. Także te funkcje i te struktury są no, niezbędne do tego, żeby człowiek funkcjonował w społeczeństwie.
W małym bądź wierny nad wieloma cię postawię. Tak?
Ja może powiem jeszcze tak, że Asia mówi tutaj o podstawach, które są w funkcjonowaniu stowarzyszenia, ale nasze stowarzyszenie otwiera się na coraz to bardziej większe inicjatywy. Pisanie projektów, pisanie wniosków, rozliczanie tych wniosków. Są to często prace wykonywane już na dużą skalę i to naprawdę wymaga dużego zaangażowania osób, które pracują w tym stowarzyszeniu. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom biur, którzy z wielkim sercem i zaangażowaniem wkładają pracę w to, co robią. I chciałam serdecznie wszystkich pozdrowić w antenie Radia Maria.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A powiedzcie, jak właśnie wy na to patrzycie? Bo wielu młodych ludzi dzisiaj, i sami się z tym stykam w różnych momentach, właśnie widzą w tej stronie to taki suchy element administracyjny taki. Ale tu się chyba wydaje, że gdyby to nie pomagało rozwijać się stowarzyszeniu, nie pomagało w ewangelizacji, w apostolstwie, no to po prostu by chyba tego nie mielibyście motywacji tego robić. Czy nie? Czy jak? Czy tak robicie to, tak jak ty mówiłaś wcześniej, dlatego, że to tam do czegoś tam przygotowuje w przyszłości?
Nie, no na pewno...
Z pasją zbieranie składek. Co to znaczy?
No to był akurat takie stwierdzenie, ale jeżeli tutaj poruszamy na przykład kwestię finansową, na przykład związaną z pisaniem projektów, to jeżeli przeprowadzamy jakiś projekt albo na przykład inicjatywa Stop Narkotykom, to proszę zobaczyć, jakie to ma zasięg działania i oddziaływania. Jeżeli ten projekt trafia do szkół i młody człowiek dowie się czegoś na temat zagrożeń płynących z zażywania narkotyków, no to nasze działanie tutaj jest niezbędne.
A tak powiedzcie trochę z drugiej strony. Jak to w waszych domach jest, w waszych rodzinach, rodzice, mama, tata, rodzeństwo? Jak oni reagują na to, że wy się apostolsko angażujecie? I teraz mama z tatą wiedzą, że wy gdzieś tam komuś mówicie bądź lepszy, że komuś tam gdzieś mówicie, żeby się poprawił, że robicie pewne rzeczy, żeby coś w parafii zmienić. No a teraz nagle starcie rzeczywistości. Jak to tak odsłońcie trochę. Jak to życie codzienne takiego młodego apostoła wygląda? Jak to jest u was?
Ja może powiem, u mnie w domu to na początku było tak, jak wstąpiłam do KSM-u, że oni niekoniecznie byli zachwyceni tym wszystkim, ponieważ stwierdzili, że nie będę miała czasu na naukę, gdzie jeszcze dodatkowe zajęcie, ale jeździłam co tydzień na spotkania intensywnie. Później zaczęłam studiować w Zielonej Górze i właśnie tam włączyłam się już w czynny udział KSM-u. Już można powiedzieć, byłam też już, miałam 18 lat, podejmowałam już sama wszelkiego rodzaju decyzje. I ostatnio się tak bardzo ucieszyłam, jak pojechałam do domu, bo myślę, że w końcu tak rodzina też trochę doceniła to, że jestem w KSM-ie i że mogę się tam właśnie rozwijać. Tak przyjemnie mi się z nimi rozmawiało, nie tak jak kiedyś, że negatywnie do tego wszystkiego podchodzili, tylko tak już bardzo pozytywnie.
Czy możemy odebrać telefon? Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nazywam się Agnieszka Rzeźnik. Na potwierdzenie tego, co zostało powiedziane, chciałabym powiedzieć swoje świadectwo. Jestem z maleńkiego oddziału przy parafii Trzebicz, tak jak Beata, która właśnie przed chwilą się wypowiadała. I patrząc wstecz, mogę powiedzieć, że te kilka lat pracy w oddziale odmieniło moje życie. Nauczyłam się bardzo wiele i uwierzyłam w swoje możliwości. Na pewno kilka lat wcześniej nie rozmawiałabym teraz w radiu. I chciałabym powiedzieć, co robiliśmy. Naszą taką właśnie główną akcją był festiwal piosenki religijnej, gdzie zapraszaliśmy zespoły z różnych miejscowości, z Hole. Robiliśmy różne pantonimy, kabarety, prezentacje o KSM-ie na lekcjach religii w szkołach licealnych czy w gimnazjach. Teraz studiuję pedagogikę i tak naprawdę nie wyobrażam sobie pracy w tym kierunku, gdyby nie umiejętności, które zdobyłam w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Pomału razem ze mną zaczynają także działać inni, co daje mi dodatkową satysfakcję. No to właśnie to by było na tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
A jak u was w domu zaczęliśmy mówić, jak to rodzice reagują na takie wasze angażowanie się?
Bardzo często jest tak, że rodzice skupiają się głównie na nauce. Idź do szkoły, idź, ucz się, bo to jest przyszłość. A nie zauważają bardzo często tego, że musimy się rozwijać także poza szkołą, poza tylko nauką, ale tak jak tu koleżanki mówiły, kulturalnie musimy się rozwijać, ale i też apostolskie, żeby docierać do innych ludzi, przekazywać im dobre wartości, których oni sami nas nauczyli.
Ale zdarza wam się, że rodzice powołują się, no jak należysz do KSM-u, to bądź lepszy. No jak ty tak? No jak ty tak możesz? Jakie ty teraz świadectwo dajesz? Bywa tak czy nie?
No cały czas. Cały czas, dlatego że że oni wiedzą, że skoro my uczestniczymy w cotygodniowych spotkaniach formacyjnych, jeździmy na rekolekcje, modlimy się, często uczestniczymy, należymy do rusz różańcowych, no to można czegoś więcej od nas wymagać i często jest tak, jak coś tam się negatywnego wydarzy, no to przecież jesteś w KSM-ie, tutaj weź się popraw, ale jeszcze nawiązując też do rodziców, do ich spojrzenia na to, że my działamy w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, to często jest tak, ja mówię na swoim przykładzie, jak zaczęłam chodzić do KSM-u, no to właśnie było to, że nie będzie czasu na naukę i prawda jest taka, że jak rodzice zauważają, że się rozwijamy, jak zauważają, że zdobywamy nowe umiejętności, jak zauważają, że działając w KSM-ie znajdujemy czas na naukę i że kiedy mamy więcej obowiązków, to się okazuje, że mamy jeszcze więcej czasu, to nas wspierają w tym. I często na jakichś naszych jubileuszach dziękujemy właśnie naszym rodzicom za wsparcie, bo czasami jak trzeba zorganizować jakieś przedsięwzięcie, to i użyczają samochodu i sami nam pomagają i się angażują w to, żebyśmy wzrastali, ponieważ im samym powinno przynajmniej zależeć na tym, żeby ich dzieci wyrosły na dojrzałych chrześcijan.
Tutaj mamy też taką ciekawą sytuację, może warto wspomnieć, że właśnie jutro w Krakowie odbywa się po raz pierwszy na taką trochę większą skalę spotkanie z całej Polski KSM-owiczów seniorów, tych, którzy już ukończyli wiek podstawowej aktywności swojej w KSM-ie, czyli przekroczyli już jakiś czas temu 30 lat, są już dawno żonaci, czy panie są już dawno mamami, żonami, ale gdzieś wewnętrznie czują głęboką potrzebę tego dalszego wspierania KSM-u. I spotykamy się w Krakowie po to, że to sami KSM-owicze seniorzy wyszli z inicjatywą potrzeby takiego spotkania, bo swoim doświadczeniem, możliwością bycia instruktorami, wykładowcami, szkoleniowcami, dalej chcą służyć Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży i właśnie razem z księdzem prałatem Antonim Sołtysikiem jutro takie spotkanie w Krakowie będzie miało miejsce od godziny 11 i się zakończy w niedzielę. Ciekawa sprawa, oni zjeżdżają się z całej Polski po to, żeby rozmawiać, jak apostolsko dalej to środowisko wspierać i żeby ludzie następni, którzy przychodzą, ale to są ci KSM-owicze, którzy w latach 90-94 zakładali KSM-y w Polsce. Czyli ładny kawałek czasu się dla mego człowieka temu. I tu jest to interesujące, że właśnie oni nie zapomnieli. Oni wyszli, ale nie zapomnieli, że oni dalej do tego po prostu wracają. A jak wy siebie widzicie później w przyszłości?
Pozwólcie, jest telefon, prosimy bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Składa się, że jestem mamą KSM-owica, który moja córka jest tam w studiu. I chciałam, z Poznania dzwonię i chciałam dać takie świadectwo, bo było pytanie, jak rodzice, jak rodzina. No, zaczęło się od KSM-u parafialnego, chodzenie cotygodniowe. Potem widzę, że córa się rozwija, zaczął się zarząd, ale ja muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia ta praca jest bardzo ciężka. Po prostu oni mają, wydaje mi się, że jest ich za mało jeszcze, że długo siedzą, długo opracowują, jak mają jakąś tam akcję czy inicjatywę, jak tutaj opowiadają, że to po prostu pochłania ich, ale widzę, że to ta młodzież, że oni to robią z bardzo wielkim zaangażowaniem, że chętnie uczestniczą w tym. My tutaj mamy gromadkę dzieci i ta moja córa, jak gdyby to apostolstwo na dom przeniosła. Druga córa już też jest w KSM-ie, a moje maluchy, które mają 10 i 12 lat, chodzą i mówią, że oni są przedszkolakami KSM-u. Także to też tak na rodzeństwo, na najbliższe środowisko jakoś tak promieniuje. I to jeszcze chciałam powiedzieć, bardzo ważne. Z punktu widzenia rodziców, czy mamy KSM-owicza, ja jestem spokojna, że te moje dzieci są naprawdę w dobrym towarzystwie. I jak tak ich obserwuję, jedni drudzy pomagają. Ja już nie mówię to o dużych rzeczach takich, ale takich tu parafialnych, czy w nauce, czy jak urządzają sobie zabawy, czy Sylwestra sobie organizują, to te oddziały się ze sobą razem spotykają się, zjeżdżają. Ja naprawdę jestem spokojna, że się nic tam nie wydarzy, że nawet jeśli to się przedłuży, to jeden drugiego odprowadzi, czy ktoś, kto ma samochód, przywiezie do domu, czy pod dom. Także to na przykład jak jeżdżą na zawody sportowe. Także tu jest jakiś taki spokój, jeśli chodzi o mnie jako o mamę, że po prostu jestem spokojna, że to jest dobre środowisko i że to moje dziecko, jedno czy drugie, czy mam nadzieję następne, się w dobrym środowisku obracają. Także takie tutaj chciałam świadectwo dać. Chciałam was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić i chciałam powiedzieć, że rodzice KSM-owiczów powinni być bardzo dumni ze swoich dzieci, bo to są naprawdę dobrzy ludzie i w przyszłości po prostu możemy być spokojni, jeśli tej młodzieży będzie coraz więcej. No chyba wszystko.
Dziękujemy serdecznie.
No z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Mieliśmy tutaj taki głos, który na pewno wywołał pewną nutę nawet jakiegoś takiego sentymentu, nie wątpię, głębszego, ale mama wspomniała o sporcie między innymi, a my tutaj coś też byśmy chyba mieli do powiedzenia, co?
W niektórych diecezjach są sekcje sportowe i są organizowane turnieje sportowe, czy to siatkówki, piłki nożnej, piłki ręcznej. są zawody lekkoatletyczne. Na przykład w mojej diecezji też jest tak, że od kilku lat jest organizowana podczas wakacji rowerowa pielgrzymka. W tym roku akurat będzie organizowana do Rostkowa, gdzie jest sanktuarium świętego Stanisława Kostki, który jest drugim patronem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Ale czemu KSM ma robić te wydarzenia, ten sport, te inne rzeczy? Jak są nasze rekolekcje, to czasami widać, jak rano biegacie, prawda, na rozpoczęcie dnia, co już dla wielu to wypadło z rytmu. Jak to odbieracie, co? Jak to widzicie?
KSM ma dbać o wszechstronny rozwój młodego człowieka i dlatego też ważna jest ta sfera sportowa, żeby rozwijać się fizycznie.
A czemu akurat na przykład ten sport jest taki dla was w tym wypadku ważny? Bo w tradycji KSM-u to było bardzo mocno zakorzenione, prawda? Te udziały i doświadczenia sportowe. Kluby sportowe KSM-owskie były, prawda? Lech Poznań, to jest właśnie z tą orbitą się wiąże. I jak wam się wydaje, czy naprawdę dla dzisiejszego młodego człowieka ważne jest to, żeby wzrastać w środowisku właśnie tych, tak jak mama tu opowiadała, że to jest środowisko, to ciągle mama akcentowała, prawda? Wzrastać w środowisku. Czy nie można sobie z Ewangelią przejść do sprawy w taki sposób? Ktoś komuś poopowiadał Ewangelię, czapki nałożyli na głowę i poszli sobie do domu. A tu jednak jeszcze inne rzeczy wkraczają. Czemu to robicie?
Nawiązując akurat do sportu, to żeby osiągnąć jakiś poziom, na przykład w dyscyplinie siatkówki, to trzeba systematycznie chodzić na treningi. Trzeba systematycznie ćwiczyć. Trzeba, jeżeli chce się na przykład uczestniczyć w rozgrywkach sportowych, no to trzeba na nie pojechać. I sport uczy też zdyscyplinowania i organizacji czasu. No i to jest właśnie to, czego też uczy KSM. A poza tym często jest też tak, że kiedy oddział ma drużynę sportową i są jakieś rozgrywki, to on też daje świadectwo tym swoim sportem parafii. Daje świadectwo, kiedy parafie między sobą robią turnieje i na swoich własnych festynach przeprowadzają rozgrywki sportowe, to ludzie widzą, że KSM po prostu się rozwija.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że sport jest najlepszą drogą do pokonania granic. Uważam, że między właśnie dzięki takim rozgrywkom młodzież KSM-u poznaje się, zawiązuje nowe znajomości i też spędza czas na czymś pożytecznym, ruchu, i dzięki temu wiadomo, że robi coś pożytecznego, a dzięki temu niosą się inne korzyści dla nich samych.
A czemu ten sport właśnie wykonywany przez jakby autorstwo KSM ma być tym trochę innym sportem niż wykonywany przez inne grupy? Jak byście to powiedzieli, ocenili? Co tu jest takiego charakterystycznego?
No właśnie, gra z zasadami, nieużywanie używek czy jakichś innych dopingów, czyli pokazywanie właśnie tej chrześcijańskiej kultury sportu.
Czy uważacie, że po prostu tworzenie środowiska życia, młodzieżowego środowiska życia, jest metodą na to, żeby pomóc młodemu człowiekowi wzrastać po prostu w te chrześcijaństwo i w odpowiednim środowisku, w odpowiedniej atmosferze? A jak na przykład w waszych grupach teatralnych ta atmosfera wygląda?
Oj, w naszych grupach teatralnych atmosfera jest niesamowita, ponieważ no zawsze już jest tak i myślę, że no tutaj zgodzicie się ze mną, że jeżeli coś zamierzamy zrobić, jeżeli do czegoś dążymy, to te początki zawsze są najtrudniejsze. Zawsze bywa tak, że bywają nawet kłótnie, spory, ale jednak potem wiemy, że to jest nasze wspólne dzieło, że my do tego dążymy i my chcemy to zrobić, bo chcemy jako wspólnota tego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i w końcu dojdziemy do wspólnego zdania i jednak w końcu zawsze wyjdzie z tego coś dobrego, coś, co możemy przekazać innym ludziom i inni widzą, że my też właśnie się organizujemy i no właśnie tu jest ta zasada, że jeden drugiego słucha, każde zdanie jest ważne, nikt siebie nie poniża, każdy jest równy. I to jest właśnie też taka zasada jak w sporcie.
Czyli jednym słowem można powiedzieć, że to wyraźnie doświadczacie, że pomaga wam w formowaniu, kształtowaniu młodych ludzi. czy nie?
Tak, a ja bym chciała jeszcze tutaj, bo jedna myśl mi się nasunęła, kiedy tutaj koleżanka mówiła na temat zasad, które są w KSM-ie, czyli właśnie jeden mówi, reszta słucha. W naszej diecezji, tak jak już, czyli w diecezji, archidiecezji poznańskiej, tak jak już wspomnieliśmy, KSM działał po wojnie i mamy wielu seniorów, tych właśnie powojennych, i odkrywamy teraz materiały, które oni zostawili. I co jest ciekawe, to właśnie zasady, na przykład, to jest przykład oczywiście, zasady organizacji spotkania i zachowywania się na spotkaniu, czyli właśnie te wartości, że jeden mówi, reszta słucha, kultura osobista, czy przerywniki podczas spotkania, kiedy rozluźnia się atmosfera. I to jest super i to jest takie kultywowanie też właśnie tradycji ducha KSM-owskiego.
Ale czy to jest taki serwowifr mały? Własny?
Tak, dokładnie, tak. Ale też zasady życia chrześcijańskiego i właśnie tego, tam też odkrywamy na przykład, czym jest sztandar KSM-u. Diecezje, oddziały mają sztandary. I też
nie wydaje wam się to jakieś takie staromodne? Jakieś sztandary?
Właśnie nie.
No czemu?
No bo to przedstawia jakieś wartości. Tradycje. Jeżeli spojrzeć na historię też naszego kraju, to podczas walk sztandar był najbardziej broniony, dlatego że jeżeli sztandar był wzniesiony, to wtedy wojsko wiedziało, że nasza armia nie jest pokonana. I wszyscy walczyli o to, żeby sztandar był trzymany. I jeżeli my mamy w naszych KSM-ach, zarządach, oddziałach sztandar KSM-u, gdzie są nasi patronowie, gdzie jest nasze hasło i jeżeli nosimy go z godnością, no to wiemy, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i te wartości, które niesie on za sobą, przetrwają i to, że one są ważne.
23:35 to już jest czas, w którym powinna zakończyć się audycja. Bardzo, bardzo dziękuję za wasze dzisiaj piękne świadectwo. Chcemy dać szansę jeszcze na przekazanie pozdrowień, jak zwykle.
Chcielibyśmy pozdrowić księdza prałata Antoniego Sołtysika oraz księdza prałata Zygmunta Bochenka.
Pozdrawiamy gorąco serdecznie wszystkich księży, którzy przeżywają teraz rekolekcje swoich w Zamku Bierzgłowskim.
Niektórzy nawet nawiedzili dzisiaj Radio Maryja.
Tak, jest, chwalili się, tak, bardzo pięknie.
Więc tu warto wspomnieć, że to nie tylko właśnie młodzi się formują w KSM-ie, ale właśnie przykład idzie z góry i kapłani tutaj właśnie.
Pozdrawiamy tych wszystkich KSM-owiczów, którzy nas słuchają, i wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wiernych i wytrwałych, i to jest też ich piękne świadectwo, że to dzieło nieustannie i wiernie wspierają i dzięki temu tyle łaski i dobra możemy doświadczać.
Oczywiście pozdrawiamy naszych rodziców.
Księdza biskupa Henryka Tomasika.
Pozdrawiamy też naszych księży asystentów.
Pozdrawiamy nasze parafie, z których jesteśmy.
Seniorów KSM.
A ja oprócz rodziców pozdrawiam moją babcię.
A ja pozdrawiam też jeszcze księdza dyrektora Mariana Szańce, który jest właśnie dyrektorem Diecezjalnego Centrum Kultury. I pozdrawiam też ekipę zamkową i serdecznie pozdrawiam rodzinę.
Ja chciałabym jeszcze pozdrowić mój kochany KSM, KSM Chełmiński oraz księdza Tomasza Reckiego oraz Sławka Tykarskiego.
I jeszcze Zgromadzenie Sióstr Daniołów i tych wszystkich, którzy kiedykolwiek brali udział w rekolekcjach u nas prowadzonych, a szczególnie tych, którzy wywodzą się z KSM-u.
I KSM-iewiczów seniorów pozdrawiamy, tych przedwojennych, powojennych, no i tych już współczesnych.
I przyszłych.
I przyszłych, tak.
Już wszyscy? Świetnie, dzięki serdeczne. Za chwilę modlitwa na zakończenie dnia.
Niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy. Światłem mego dnia, śpiewem duszy. Niech widzą Ciebie moje oczy. Niech słyszą Ciebie moje uszy. Jesteś światłem mego dnia, śpiewem mojej duszy. Światłem mego dnia, śpiewem duszy. Mego dnia, śpiewem mojej duszy, światłem mego dnia śpiewem.